Niedzielnik. Zaprasza Joanna Divina.
Józef Hołmoński, mistrz polskiego realizmu, malarz, który potrafił oddać piękno polskiego krajobrazu i codzienności w sposób, no, niepowtarzalny. Jego obrazy, takie jak Czwórka czy Babie Lato, nadal zachwycają ekspresją, detalem, głęboką emocjonalnością, a już wkrótce, drodzy Państwo, w Muzeum Narodowym w Poznaniu będziemy mieli okazję podziwiać dzieła Józefa Hełmońskiego w ramach wyjątkowej wystawy monograficznej, która zapowiada się na jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych 2025 roku. I dziś w Niedzielniku goszczę kuratorów wystawy: Józef Hełmoński 1849-1914, panią dr Marię Gołąb.
Dzień dobry.
I pana doktora Arkadiusza Krawczyka.
Dzień dobry.
Drodzy Państwo, to jeszcze podając szczegóły, musimy zaznaczyć, że ta wystawa rozpocznie się 6 marca. I tak. To wcale nie znaczy, że mamy jeszcze bardzo dużo czasu, prawda?
Bo rozmawialiśmy
poza anteną na ten temat. Tak. I potrwa do 29 czerwca. I z tego, co wiem, to na tej wystawie znajdzie się kilka obrazów, które będziemy mogli zobaczyć tylko i wyłącznie w Poznaniu.
Tak, rzeczywiście tak będzie. To obrazy pochodzące z kolekcji wielkopolskich przede wszystkim, ale nie tylko, bo na wystawie znajdzie się też obraz niedawno kupiony do Polski przez prywatnego kolekcjonera z aukcji w domu aukcyjnym Sotheby, londyńskim domu aukcyjnym. I obraz ten nie zdążył być dołączony do pierwszej edycji wystawy, bo ta ma teraz miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie, a na poznańskiej ekspozycji będzie. Cieszymy się z tego obrazu także dlatego, że obraz ma swoją także wielkopolską historię. Otóż okazało się, że przed wojną należał do rodziny Raczyńskich, czyli właścicieli wspaniałego Rogalina, także oddziału Poznańskiego Muzeum Narodowego. Nie należał do tej części kolekcji rogalińskiej, która zbudowała Galerię Rogalińską z pięknymi obrazami malarstwa polskiego, europejskiego przełomu XIX i XX wieku, a znajdował się jakby w zasobie prywatnym. Prawdopodobnie był pokazywany, był częścią wyposażenia domu na Szpitalnej Raczyńskich, a po wojnie w latach bodaj 40., na przełomie 40. i 50. został sprzedany w Londynie przez Edwarda Bernarda Raczyńskiego, prezydenta Polski na uchodźstwie.
Jak pytam tutaj o obrazy, spoglądam na pana doktora Krawczyka. Pana ulubiony obraz Hełmońskiego to który?
To trudne pytanie. Wiele jest takich, które faktycznie robią bardzo duże wrażenie. Ja muszę powiedzieć, że chyba szczególnie duże wrażenie na mnie robi Targ na konie w Bałcie. Widziałem ten obraz przed konserwacją i po konserwacji. I chyba mogę powiedzieć, że to jeden z najlepszych końskich, jeśli możemy się tak wyrazić, obrazów Hełmońskiego. Zresztą z bardzo też ciekawą historią, bo przed wojną ten obraz był proponowany do zakupu także do Muzeum Wielkopolskiego, przyznanego antykwariusza Aby Gutnajera. Do skutku nie doszło. Dzisiaj jest on w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, ale już tuż i będzie w Poznaniu.
O, to jest kolejna bardzo dobra wiadomość. A mówiąc o ulubionych obrazach, mam przed oczami cały czas Czwórkę Hełmońskiego.
Tak, i tej czwórki niestety, tej wielkiej czwórki niestety nie będzie z powodu konserwatorskich. Jego transport do Warszawy, Poznania i Krakowa z powrotem na ostatnią edycję wystawy, bo trzecia edycja będzie miała miejsce tam właśnie, no stanowiłby ogromne zagrożenie dla tego wielkiego obrazu, bo on ma u podstawy ponad 6 metrów. Także nawet na wystawie krakowskiej obrazu nie będzie, ale będzie u nas i też we wszystkich odsłonach wystawy mniejsza wersja, która no, pokazuje jakby zamysł kompozycyjny i to mistrzowskie ujęcie galopujących koni na wprost widza.
Najistotniejsze, najważniejsze, najbardziej wartościowe obrazy Józefa Hełmońskiego znajdują się chyba tylko w trzech muzeach w Polsce, prawda? W Poznaniu, to tak. Na pierwszym miejscu stawiam, w Warszawie też i Krakowie.
Tak.
Ile obrazów będziemy mogli podziwiać podczas wystawy, która rozpocznie się w marcu?
To będzie 120 obrazów, a przede wszystkim właśnie z kolekcji muzealnych, ale też najważniejsze obrazy ze zbiorów prywatnych, polskich i zagranicznych, z kolekcji zagranicznych, muzealnych także. Także to jest bardzo wielka wystawa. Oprócz obrazów są rysunki i kuratorem tej części pokazu jest właśnie dr Arkadiusz Krawczyk. Arku?
Tak, będziemy na poznańskiej odsłonie, zresztą jak na każdej, na warszawskiej, na krakowskiej, pokazywać rysunki Chełmońskiego. To jest rzecz dosyć ciekawa i interesująca, dlatego, że postanowiliśmy je podzielić na trzy takie główne bloki tematyczne. Wieś, konie i natura. Wspominam o tym dlatego, że to są takie tematy, które towarzyszą Chełmońskiemu tak naprawdę od samego początku. Tak. To jeszcze od czasów Gersona i nauki właśnie u Wojciecha Gersona, po też ostatni okres jego twórczości, czy już Kuklówkę, gdy osiadł już w Polsce bezpośrednio. Co interesujące, to może też fakt, że będziemy te rysunki zmieniać. Więc ta poznańska wystawa także będzie różna za każdym razem. Mniej więcej co miesiąc planujemy zmianę tych rysunków. Łącznie mniej więcej będziemy pokazywać około 60 prac rysunkowych i nie wliczam w to szkicowników, których będzie 14. I to jest też zdecydowana większość, bo do naszych czasów zachowało się około 16 takich szkicowników. Więc tym bardziej wydaje mi się to interesujące. Dodam jeszcze tylko, że do tej części rysunkowej także dołączymy reprodukcję małych prac malarskich, aby nasi goście bezpośrednio mogli zobaczyć, do jakiego obrazu konkretny rysunek nawiązuje. Wydaje mi się to istotne, szczególnie z tej perspektywy, że część obrazów, oczywiście będzie część obrazów, które będziemy prezentować w ramach ekspozycji, ale też gro tych obrazów jest zaginionych albo bezpowrotnie utraconych. I tym samym będziemy mieli możliwość, żeby zobaczyć także obrazy, czy szkice do tych obrazów, których po prostu już dzisiaj nie ma. Także to świetne świadectwo, także dokumentacyjne, jeśli chodzi o twórczość Chełmońskiego.
Powiem szczerze, że ja nie mogę się już doczekać tego otwarcia wystawy 6 marca, przypominamy. Ale dzisiaj moi goście przyszli do programu z pięknymi katalogami, które zostały wydane specjalnie na okazję wystawy Chełmońskiego w Poznaniu. To są dwa albumy, tak?
To jest
wersja żółta i niebieska.
Tak, to jest dwutomowe wydawnictwo, które było przygotowywane przez wiele miesięcy, więcej niż rok, przez cały zespół kuratorski i konserwatorski z trzech muzeów, bo powiedzmy tutaj, że wystawa w Poznańskim Muzeum jest wynikiem współpracy trzech muzeów narodowych w ramach takiego wielkiego programu badawczego i konserwatorskiego poświęconego twórczości Chełmońskiego, który rozpoczął się w 2022 roku. Miał odrębne finansowanie przez te wszystkie lata z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I jednym z efektów jest właśnie to dwutomowe wydawnictwa. Tom pierwszy zestawia eseje autorstwa kuratorów ze wszystkich trzech muzeów, plus opracowanie techniki i technologii malarskiej, a więc tekst napisany przez konserwatorów. Natomiast tom drugi, ten obszerniejszy, to jest katalog dzieł wszystkich Józefa Chełmońskiego. Właściwie, bez przesady można powiedzieć, to będzie podstawowym opracowaniem Chełmońskiego, będzie dla przyszłych pokoleń na pewno bardzo ważnym punktem odniesienia, bo zestawia wszystkie dzieła w układzie chronologicznym. Kompendium wiedzy istniejące i zaginione. W całości liczy pozycji około 580, w tym 350 pozycji to są te dzieła, które zostały przez autorów tego katalogu, panią Ewę Mickę-Broniarek i pana Wojciecha Głowackiego z Muzeum Narodowego w Warszawie, dokładnie rozpoznane, gdzie są, jaka była ich historia, z pełną bibliografią, z opisami, z archiwaliami. To jest rzeczywiście encyklopedia Chełmońskiego, można powiedzieć.
Mm-hmm. I te katalogi będą dla wszystkich zwiedzających czy uczestników tego wielkiego wydarzenia, które rozpocznie się, przypominam, 6 marca. A do rozmowy wrócimy już za moment.
Niedzielnik.
Dziś Dzisiaj moimi gośćmi są pani dr Maria Gołąb i dr Arkadiusz Krawczyk, kuratorzy wystawy Józef Chełmoński 1849-1914. Ta wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu już niedługo, bo 6 marca. Drodzy państwo, mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy o, no prawie o szczegółach tego ważnego wydarzenia, ale teraz chciałabym zapytać moich gości o to, jakim człowiekiem był Józef Chełmoński, ale poza sztuką. Jakie wartości cenił? Co go motywowało do pracy?
Ja myślę, że taką cechą podstawową osobowości Chełmońskiego to była niezależność. Widzimy tę cechę właściwie od samych początków jego aktywności. My oczywiście znamy tę aktywność bardziej na poziomie aktywności twórczej niż takiej aktywności życiowej, choć i ta jest opisana, czy była opisywana, bo przecież literatura poświęcona Chełmońskiemu jest gigantyczna, począwszy od krytyków sztuki, którzy obcowali z dziełami tworzonymi przez malarza bezpośrednio. Obrazy zawsze przyciągały uwagę. Przyciągała też uwagę postać Chełmońskiego. Także dzięki tym pierwszym relacjom, a także późniejszym i wspomnieniom, i badaniom historyczno-artystycznym, trochę wiemy o Chełmońskim jako osobie, a więc na pewno niezależny bardzo, ceniący niezależność.
Był też chyba po części introwertykiem, prawda?
Może był introwertykiem w późniejszym okresie, w tym okresie kuklówki, gdy wrócił do Polski po Paryżu. Natomiast gdy był młody, był osobą, można powiedzieć, dynamiczną, ekspresyjną, lubiącą jednak relacje towarzyskie, zaprzyjaźnionym z szeregiem bardzo ważnych osób w życiu artystycznym, szeroko pojętym tego czasu na ziemiach polskich, ale też w Monachium, gdzie kilka lat spędził na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku oczywiście. Był osobą porywczą, to też wiemy. Był niekonwencjonalny w najwyższym stopniu, o czym mówi nam ten jego późny epizod życia w kuklówce. Wrócił z Paryża, z miejsca metropolii i stolicy sztuki, gdzie posiadał piękną, wielką pracownię, eleganckie mieszkanie, kontakty z francuskimi malarzami odnoszącymi wówczas sukcesy, słowem sytuacji, gdy można powiedzieć, prowadził światowe życie.
I właśnie w tym momencie, przepraszam, że wchodzę w słowo, pada ten mit, chyba jeden z wielu, że Chełmoński był biednym malarzem, biednym artystą.
Był w pewnych momentach.
Tak. Miał taki etap za sobą, ale na pewno nie wiąże się to z tym okresem paryskim.
Na pewno się nie wiąże z okresem paryskim, w którym, jak wiemy, rzeczywiście było kilka lat ogromnej prosperity na jego dzieła malarskie. Kupowali je i kolekcjonerzy, kupowali je marszandzi. Obrazy były przedmiotem można powiedzieć, może nie spekulacji, ale jednak zainteresowania tych, którzy sztuką handlują, więc kupowano też dla dalszej sprzedaży. No też dzięki temu te obrazy uzyskiwały wysokie ceny. Także ten okres, to okres, pierwszy okres paryski do, myślę, 81, 82 roku, to okres rzeczywiście istotnego bogactwa Chełmońskiego. Natomiast po wprowadzeniu ceł na dzieła sztuki sprowadzane czy wysyłane do Ameryki, ta sytuacja się zmieniła, bo ten rynek amerykański był tym najważniejszym rynkiem odbioru dzieł Chełmońskiego i wówczas ta sytuacja finansowa się zmieniła. Ale jak mówiłam, w tym momencie życia paryskiego można powiedzieć, że Chełmoński prowadził takie życie wielkoświatowe. Po powrocie do kuklówki i zakupieniu małego dworku właściwie
odsunął się bardzo,
prowadził życie porównywane z życiem takiego drobnego, biednego posiadacza małego posiadacza ziemskiego, pracował czasem osobiście na roli. Także w ciągu całego życia było, można powiedzieć, kilka odsłon jego osobowości. To się zmieniało jak zawsze.
Mm-hmm. A panie doktorze, a w jaki sposób Józef Chełmoński odnosił się do krytyki, zarówno do pochwał, jak i tych nieprzychylnych opinii na swój temat czy swojej twórczości?
Powiedziałbym dosyć niekonwencjonalnie, że robił swoje. To znaczy nie oglądał się aż tak mocno na krytykę i pozostawał wierny zarówno tematom, które poruszał, jak i też ludziom, bo bardzo często to był też krąg bardzo wąskich znajomych i te znajomości trwały praktycznie przez całe życie Chełmońskiego, więc wydaje mi się, że on absolutnie tutaj nie poddawał się krytyce, chociaż można i wspomnieć o tym, że z Warszawy wyjeżdża właśnie dlatego, że głosy krytyki dotyczące jego wczesnych obrazów powstających jeszcze w Hotelu Europejskim były raczej negatywne dotyczące jego obrazów.
I miały one wpływ na jego twórczość, te opinie?
Wpływ o tyle, że zdecydował się na wyjazd za granicę, na wyjazd do Paryża. Tam uzyskuje rozpoznawalność i polska krytyka też zmienia swój sposób pisania o obrazach Chełmońskiego.
Tak to bywa właśnie. Sukces zagraniczny przyczynia się do większej przychylności i do uznania osiągnięć artysty. Tak było też w przypadku Chełmońskiego, bo właściwie od czasu powrotu do Kuklówki, czyli powrotu do Polski i osiedlenia się w Kuklówce, czyli to jest 1887-88, Chełmoński powoli tutaj zdobywa rzeczywiście bardzo takie przychylne, czy często entuzjastyczne głosy artystycznej krytyki.
Zastanawiam się teraz nad takim pytaniem, czym jest dziedzictwo Józefa Chełmońskiego z perspektywy współczesności? Bo myślę, że też pytanie pasujące do zbliżającego się wydarzenia, do otwarcia tej wystawy.
Tak, to można powiedzieć fundamentalne pytanie. Każdy kurator, podejmując decyzję o przygotowaniu czy rozpoczęciu przygotowań do wystawy monograficznej artysty, zadaje sobie to pytanie oczywiście z przeświadczeniem, że jest to twórczość wciąż ważna dla współczesności. Takie przeświadczenie też nam towarzyszy. Oczywiście ona jest ważna w takich kategoriach historyczno-artystycznych, bo my wiemy, że już w latach 70. artysta właściwie stanął w centrum tych najważniejszych przemian sztuki polskiej. Pisano o nim, że to właśnie wówczas był królem polskich artystów tego środowiska warszawskiego w czasach pracowni w Hotelu Europejskim. Ale pani pytanie dotyczy, czym ta twórczość jest dla nas
dzisiaj, teraz,
prawda? Dzisiaj. Mm-hmm. Ja myślę, że ta twórczość jest bardzo interesująca w takiej perspektywie tego, co jest, można powiedzieć, jedną z takich bardziej istotnych dyskusji społecznych, tak zwanego zwrotu ludowego. I w tej perspektywie zobaczony Chełmoński z jednej strony pokazuje tę wrażliwość artysty i niekonwencjonalność ujęcia i pokazania życia chłopskiego, ale z drugiej strony, gdy patrzymy na przykład Babie Lato, czy na Bociany, czy na Burzę, czy na Orkę, gdy spojrzymy, mając za sobą lekturę pani Joanny Kuciel-Frydryszak, czyli opowieści o naszych babkach chłopskich, to widzimy, że jest to opowieść, która nie, opowieść Chełmońskiego, która nie pokazuje tych najbardziej smutnych, najbardziej trudnych aspektów życia chłopskiego w ostatnich dekadach XIX wieku, że raczej jest to wizja romantyczna, wizja jednak idealizująca, mimo tej kategorii realizmu, jaką jaką stosujemy do opisu malarstwa Chełmońskiego. A więc myślę, że w tej perspektywie właśnie tego zainteresowania życiem naszych przodków, twórczość Chełmońskiego może być bardzo, bardzo interesująca. A drugi aspekt to jest związany z tą drugą bardzo istotną, może nawet bardziej istotną częścią twórczości, a więc twórczością pejzażową. Twórczością pejzażową, która pokazuje dwa światy pejzażu polskiego, mazowiecki i ukraiński. Mm-hmm. I myślę, że tutaj uroda tych obrazów, ich piękno, ich ekspresja będzie tym walorem jakby poznawczym, który nacechowany jest bardzo pozytywnie po prostu.
A mogę tylko na sekundę, panie Arkadiuszu, bo też myślę, że obrazy Chełmońskiego możemy odbierać w kontekście, tak jak pani doktor przed chwileczką powiedziała, i tej polskości w kontekście przyrody i przede wszystkim ludzkiej wrażliwości. A wracając jeszcze do mojego poprzedniego pytania, panie doktorze, a jak Chełmoński odbierany jest przez młode pokolenie? Wspomnieliśmy tutaj o jego tych sztandarowych obrazach. No, Babie Lato wykorzystywane było przecież też przez popkulturę. Ale jak młody odbiorca podchodzi do jego obrazów?
Myślę, że Chełmoński żyje. Żyje szczególnie w memach. Jeśli wpiszemy tak jakiekolwiek hasła związane Chełmoński memy w wyszukiwarkę w Google, to wyświetla nam się najróżniejsze też komentarze. Bardzo często też te memy mają taki charakter głównie humorystyczny, częściowo satyryczny na to, co dzieje się współcześnie. Komentują niejako tą naszą współczesność i myślę, że przez to one mogą być młodym ludziom bliskie, bo wykorzystują je właśnie w tym celu. Do pewnej takiej krytyki, satyry na to, co się ówcześnie dzieje.
No i tak właśnie, bo chciałam dzisiaj też z państwem porozmawiać o mitach, jakie krążą, czy które są przypisane Chełmońskiemu. Jeden z mitów to ten, że on był malarzem chłopów. No bo przedstawiał oczywiście sceny z życia wiejskiego. I co zrodziło to przekonanie, że on właściwie był przypisany do takich kompozycji, do takich obrazów i przedstawiał chłopów i ich codzienność. Ale on bardziej, tak myślę ja, że był zainteresowany pięknem przyrody.
Tak, to bardzo słuszna uwaga. I rzeczywiście na naszej wystawie, która będzie trochę inaczej skonstruowana niż wystawa warszawska, bo wystawa warszawska jest ułożona według dominujących motywów. Jednym z tych motywów jest motyw oczywiście pejzażu i on tam się ujawnia jakby w całej okazałości. Natomiast u nas, w związku z tym, że wystawa będzie ułożona jako taka klasyczna monografia w układzie chronologicznym, to pokażemy, że to zainteresowanie malarstwem pejzażowym było obecne właściwie od samego początku. I nawet w scenach rodzajowych, w scenach wiejskich, w scenach, z których tematem dominującym są konie, to zobaczymy, idąc przez tą wystawę, bo my już tę wystawę ułożyliśmy. Jeszcze jej nie powiesiliśmy, ale ta wystawa już jest ułożona. Idąc przez tę wystawę, nieustająco obcować będziemy z rozmaitymi odsłonami polskiego pejzażu. Czy to mazowieckiego, czy ukraińskiego. O wszystkich porach roku. W rozmaity sposób malowanych. Z zróżnicowanym światłem. Od wczesnego brzasku, po obrazy w pełnym słońcu, przez słońce zachodzące i nokturny, tak lubiane w ogóle przez malarzy tamtego czasu, a także lubiane przez Chełmońskiego. Więc to zainteresowanie pejzażem było dla Chełmońskiego bardzo charakterystyczne, a w ostatnim etapie twórczości właściwie dominujące.
Ja myślę też, że ta pani intuicja jest bardzo trafna, bo myślę, że to, co może zaskakiwać dzisiejszego odbiorcę w twórczości Chełmońskiego, to jest przede wszystkim pejzaż. I jak najbardziej myślę tutaj też o tych późnych pejzażach, tworzonych już po powrocie z Paryża i po tym, jak artysta osiadł w Kuklówce, a więc pod koniec lat 80. One są absolutnie niezwykłe. Wśród nich wyróżniamy tak zwane czyste pejzaże, czy taką kategorią też operujemy. Jest to taki rodzaj pejzażu, gdzie nie ma nic poza samym pejzażem. Mhm. Nie ma człowieka, czasami pojawiają się zwierzęta w niektórych obrazach Chełmońskiego. To może jest o tyle ciekawe i też interesujące, że jeśli pomyślimy o tej paryskiej twórczości, to z całą pewnością są to konie, ale jeśli pomyślimy, które dominują jakby tak. na tych obrazach, ale jeśli pomyślimy o Kuklówce i jeśli pomyślimy o zwierzętach, które tam się pojawiają, to są przede wszystkim ptaki.
Tak, kuropatwy piękne.
To jest niesamowity malarz i wydaje mi się, że to jest też szczególnie taki aspekt, który może być na nowo odkryty. W ten sposób Chełmoński może być na nowo poznany, rozpoznany, zobaczony także inaczej.
My też obrazem pejzażowym naszą odsłonę poznańską będziemy reklamować. Dyskutowaliśmy o tym w szerokim gronie i kuratorów, konserwatorów, specjalistów od promocji, od komunikacji. Wybraliśmy pejzaż, piękny letni pejzaż, który jest właśnie naszą własnością, Poznańskiego Muzeum, rezygnując na przykład z pokazania Orki, jednego z takich też kanonicznych dzieł Orki, która jest własnością Fundacji imienia Raczyńskich przy naszym Poznaniu, czy też zrezygnowaliśmy z niedawno zakupionego obrazu do naszych zbiorów, Wieczór letni, Wspomnienie Ukrainy. Myślę, że jednego z ważniejszych odkryć artystycznych Chełmońskiego w ostatnich latach, bo obraz przez 100 lat był uznany za zaginiony, a udało nam się go ponad rok temu zakupić.
Odkrywacie państwo same niespodzianki i tajemnice.
Tak jest.
Ja może dodam tylko do tego, o czym powiedziała pani dyrektor, mianowicie do obrazu, bo mówimy o obrazie Pogoda Jastrząb, który będzie takim głównym naszym obrazem, jeśli chodzi o poznańską edycję odsłony Chełmońskiego. To też fakt, że przed Muzeum Narodowym zagości łąka. To jest niesamowite. Pierwszy raz, świetny zresztą pomysł naszych edukatorek, tak, bo to od nich wyszedł właśnie ten pomysł, aby w jakiś sposób wyjść z Chełmońskim poza muzeum, a także nawiązać bezpośrednio do twórczości Chełmońskiego. Bo wielokrotnie w tych jego obrazach pojawiają się w najróżniejszej odsłonie łąki. I tak też przed Muzeum Narodowym w Poznaniu będzie łąka.
No tak oczami wyobraźni widzę już ten kawałek łąki. Będą maki pewnie, chabry, tak? W marcu.
No więc pięknie. Łąka została zaprojektowana we współpracy z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego Poznańskiego, którzy jakby rozpoznali określone gatunki traw i kwiatów obecne na obrazach Chełmońskiego i te gatunki właśnie znajdą się na tej naszej przedmuzealnej łące.
No ta współpraca z naukowcami z Uniwersytetu Przyrodniczego jest także szersza w swoim wymiarze, dlatego że w programie edukacyjnym proponujemy między innymi wspólne spacery. Spacery z jednej strony z kuratorami wystawy i z gośćmi zaproszonymi, ale także w dwugłosie, właśnie z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego, co jest o tyle ciekawe i istotne, że faktycznie Chełmoński jest malarzem na polskiego pejzażu, jakby nie było.
Ale, no i właśnie, to wywołaliśmy kolejny temat w takim razie. Bo Chełmoński chyba był przedstawiany jako artysta, który raczej unikał tematów politycznych i zajmował się wyłącznie sztuką, no właśnie pejzażem, zwierzętami, ale jego prace jak na przykład Powstaniec czy taki symboliczny wymiar wsi są jednak komentarzem do tego, co się działo w tamtym okresie, kiedy tworzył.
Tak, oczywiście. Obrazy poświęcone powstaniu styczniowemu, w końcu nieodległemu w czasach twórczości Chełmońskiego. Bo przypomnijmy, że debiut artysty miał miejsce w 869 roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. To jest zaledwie kilka lat po powstaniu styczniowym. I ta tematyka... Tematyka nie mogła pojawić się w pierwszym okresie twórczości, czyli w Warszawie, bo wiemy, że ten temat był objęty zapisem cenzorskim. Ona po raz pierwszy pojawiła się w Monachium. I właściwie trwała potem przez cały ten okres, nigdy jako dominujący temat, ale jednak jako temat istotny i na poznańskiej wystawie kilka obrazów, czy to pojedynczych powstańców, czy grup powstańców będzie można zobaczyć.
Dobrze, bardzo dziękuję. To teraz czas na muzykę. Za chwileczkę do tematu wrócimy.
Niedzielnik.
Dzisiaj moimi gośćmi w programie kulturalnym Niedzielnik są pani dr Maria Gołąb i pan dr Arkadiusz Krawczyk, kuratorzy niezwykle ważnej wystawy, która już niedługo, bo na początku marca, będzie otwarta w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Mowa o wystawie zatytułowanej Józef Chełmoński 1849-1914. Tak się zastanawiam, drodzy państwo, czy my, zwiedzający, którzy przyjdą do muzeum, powinniśmy się jakoś przygotować na spotkanie z dziełami Chełmońskiego?
Ja myślę, że to zawsze dobrze czyni, ale my z drugiej strony też opatrujemy naszą wystawę tekstami informacyjnymi, bo wiemy, że zwiedzanie to jest proces oglądania, ale też poszerzania wiedzy. Więc te teksty informacyjne będą na wystawie, będzie przewodnik po wystawie. O wielkim katalogu już mówiliśmy, ale oczywiście myślę, że zawsze lepiej percypuje się każdą dziedzinę sztuki, jeżeli choć trochę o tej dziedzinie wiemy. Więc zachęcam oczywiście wszystkich słuchaczy do tego, by pooglądali obrazy Chełmońskiego w produkcjach, bo wszystkie obrazy Chełmońskiego są teraz na wystawie w Warszawie, ale zachęcam do tego, żeby wszyscy słuchacze nasi przyszli na naszą odsłonę.
Koniecznie.
Do Poznania, oczywiście.
Tak, bo warto może też w tym kontekście dodać, że namysł nad wystawą, nad tym, jak ona wygląda, a więc namacalnie to, co będziemy mogli zobaczyć, obejrzeć w Poznaniu, wynika z jednej strony z namysłu kuratorskiego, ale także ze współpracy z aranżerem. I tym aranżerem jest dr Roman Traćksiuk, któremu jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc i liczne ciekawe spostrzeżenia. I mam nadzieję, że też państwo podzielicie naszą opinię, że ten układ, ten poznański układ, jeśli wolno mi tak powiedzieć, Chełmońskiego, będzie, myślę, też bardzo interesujący w kontekście dwóch innych, pozostałych jednak inaczej prezentowanych wystaw twórczości Chełmońskiego.
Ja myślę, że będą w Polsce tacy widzowie, myślę, że nie tak nieliczni, którzy będą chcieli zobaczyć wszystkie odsłony Chełmońskiego. Ta warszawska trwa do końca stycznia. Nasza właśnie jest wystawą wiosenno-letnią. Wystawa w Krakowie to jest od sierpnia przez 4 miesiące, a więc niemal do końca roku. Taka okazja, by skonfrontować trzy wystawy tego samego artysty, operujące tym samym zestawem dzieł, jest okazją do uświadomienia też sobie tego, jak ważny jest scenariusz wystawy, jak ważna jest aranżacja, jak bezpośrednie sąsiedztwo obrazów na siebie wzajemnie oddziałują, jak te obrazy inaczej wyglądają. I jestem przekonana, że takich widzów wędrujących po tych trzech wielkich muzeach będzie wielu i do tego też bardzo zachęcamy.
Czy my możemy mówić, nie lubię tego słowa, o modzie, albo inaczej, o renesansie Chełmońskiego w Polsce? No bo tutaj państwo wspominali o tej spuściźnie, nad którą pracują od 2022 roku trzy bardzo mocne muzea narodowe w Polsce, w tym oczywiście też i Poznań.
No mamy nadzieję, że ten renesans rzeczywiście będzie miał miejsce. Myślenie o tej wystawie ma dłuższą historię niż ten 22 rok, bo wówczas rozpoczęliśmy bardzo intensywną pracę już konkretnie nad wystawą. Ale pierwszy pomysł pojawił się w 2017 roku, gdy przyjechali do Poznańskiego Muzeum, przyjechały kuratorki z Warszawy i z Krakowa, pani dr Aleksandra Krypczyk-Debarra z Krakowa, pani Ewa Mickę-Broniarek i Agnieszka Rosales-Rodriguez, obecnie dyrektorka, pełniąca obowiązki dyrektorki Muzeum Narodowego w Warszawie. I tu w Poznaniu właściwie zdecydowaliśmy w obecności też pana Tadeusza Matuszczaka, bo musimy tutaj wspomnieć o niezależnym badaczu, mającym także wieloletnią praktykę muzealną w Poznańskim Muzeum, specjaliście od Józefa Chełmońskiego, który w tym procesie przygotowania wystawy i katalogu odegrał bardzo istotną rolę, był po prostu konsultantem merytorycznym, bo przez całe lata zajmuje się twórczością Chełmońskiego i można powiedzieć, że żaden obraz Chełmońskiego w Polsce, w Europie i na świecie bez ekspertyzy pana Tadeusza Matuszczaka jako właśnie znawcy nie zostanie sprzedany.
Dodajmy może przy tym, że jednak pierwsza wielka powojenna monografia twórczości Chełmońskiego miała miejsce właśnie w Poznaniu.
Tak, w Poznaniu. Tak jest.
I jej kuratorem był właśnie pan Matuszczak.
Tak, tak. To był 1987 rok.
Też chciałam z państwem porozmawiać na temat mitów, jakie krążą wokół postaci Józefa Chełmońskiego. Już dwa obaliliśmy, ale tu jest na przykład jeszcze mit genialnego samouka, bo niektórzy uważają, że on rzeczywiście uczył się samodzielnie. Był samoukiem, który osiągnął to swoje mistrzostwo dzięki tylko i wyłącznie talentowi.
Tak, to jest jeden z bardziej zakorzenionych jakby mitów opisujących postawę czy specyfikę twórczości Chełmońskiego. On się wywodzi od pism Cypriana Godebskiego w 875 roku, komentował ten wybitny rzeźbiarz, ale też krytyk sztuki, komentował twórczość artystów pracowni w Hotelu Europejskim, także Józefa Chełmońskiego. I on sformułował pierwszą opinię właśnie o samorodności talentu Chełmońskiego, jej intuicyjnym charakterze. Mhm. To jest opinia, która oczywiście wskazuje na olbrzymi talent, bo bez tego wyjściowego talentu nie ma wielkiej twórczości artystycznej. Ale przecież Chełmoński jest artystą wykształconym. Najpierw u Gersona, w prywatnej pracowni, potem w jego szkole tak zwanej klasie rysunkowej. Potem jednak niebagatelne studia w Akademii Monachijskiej. Poznanie środowiska twórców monachijskich, w ogóle wielkiego środowiska artystycznego Monachium, polskich artystów i artystów niemieckich. To artysta jednak świadomy swoich celów. Nie ma wielkiej twórczości artystycznej bez uświadomionego celu artystycznego. To jest po prostu niemożliwe. Oczywiście ta koncepcja jest koncepcją oddającą czy podkreślającą siłę talentu artysty. Ale to sam talent nie wystarcza.
I tak samo jak jeszcze jest mit, aż trudno w to uwierzyć, mit malarza jednego obrazu. Bo jeżeli rzeczywiście zrobilibyśmy sondę, doktor Arkadiusz się uśmiecha, ale taka jest prawda. Sonda na ulicy, z jakimi obrazami kojarzymy Chełmońskiego, to jeżeli pada odpowiedź, to jest to Babie Lato.
Tak, pewnie Babie Lato, może Czwórka, prawda, Babie Lato.
Bociany.
Ale
to już mamy trzy.
Ale tych obrazów i tych ważnych obrazów jest
dużo więcej.
Jest dużo więcej. Ten niedawno zakupiony obraz do poznańskich zbiorów, więc wieczór letni, przedstawiający jedyny w jego twórczości motyw właśnie siedzącej we wnętrzu dworskiego pokoju przy otwartym oknie siedzącej młodej kobiety w białej muślinowej sukni, odwróconej tyłem do widza, spoglądającej za okno na wieczorne podwórze i rozgwieżdżone niebo. To jest obraz o najwyższych walorach artystycznych i mamy nadzieję, że te trzy wystawy jakby wprowadzą też to przepiękne dzieło do właśnie powszechnego imaginarium.
Tak się zastanawiam, jak moglibyśmy podpowiedzieć naszym słuchaczom, osobom, które pojawią się na wystawie w Muzeum Narodowym, jak odczytywać symbolikę, ukrytą symbolikę obrazów Chełmońskiego.
Myślę, że po prostu otworzyć się na bezpośrednie oddziaływanie obrazu, bo one nie są trudne w odbiorze. Gdy pomyślimy właśnie o tym obrazie, o którym wspomniałam przed chwilą, o wieczorze letnim, to myślę, że dla każdego wrażliwego odbiorcy ta poza dziewczyny takiej półleżącej na krześle, odwróconej od widza, a spoglądającej właśnie w głąb letniego wieczoru, wiele nam powie o jej sytuacji, o jej uczuciowości. Gdy będziemy bardziej świadomi pewnych motywów i ich znaczenia jakby w sztuce, to dowiemy się, że pokazanie osoby przy otwartym oknie w sztuce europejskiej, ale także w sztuce polskiej, bardzo często jest taką jest symbolem sztuki w ogóle, bo okno to jest okno na świat, to jest ta figura metaforyczna, która jakby opisuje malarstwo, bo malarstwo ma być oknem na świat. Gdy pomyślimy z kolei o takim obrazie jak Powrót z balu, przedstawiający młodą kobietę w saniach, wracającą z balu, samotną, rozmarzoną, zamyśloną, no to znowu to oddziaływanie jakby samego motywu, samego tematu otworzy nas na, powiedzmy sobie, rzeczywistość emocjonalną tej młodej kobiety, ale przecież gdy pomyślimy o samym motywie galopujących koni, to pomyślimy także o tym, że są one symbolem dążenia do wolności, do niezależności. Także jakąś metaforą mogą być szaleństwa, sił takich innych niż racjonalne. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby taka gotowość widza do poddania się oddziaływaniu samego obrazu, jego urody, ale też samego motywu będzie najlepszą postawą.
Dowodem tego była wypowiedź właśnie pani dyrektor i zapowiedź przyszłych oprowadzeń kuratorskich, bo ja myślę, że takie dwukrotne co najmniej spojrzenie na Chełmońskiego, czyli z jednej strony oglądanie, percepowanie tej twórczości samemu na pewno otwiera wiele różnych skojarzeń i myśli, a doprecyzować można je z kolei właśnie podczas licznych oprowadzeń, czy to kuratorskich, prowadzonych przez kuratorów, czy przez nasz świetny dział edukacyjny, do czego już teraz serdecznie zapraszam.
To z ciekawością ogromną, otwartością zapraszamy państwa do odwiedzenia Muzeum Narodowego w Poznaniu. Początek tej wielkiej, niezwykle ważnej wystawy w Poznaniu rozpocznie się 6 marca, a potrwa ta wystawa do 29 czerwca. Więc można co najmniej dwukrotnie, wielokrotnie podziwiać wszystkie obrazy, jakie będą zgromadzone na tej wystawie w Muzeum Narodowym. Przepięknie państwu dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Dziękujemy
również bardzo i zapraszamy wszystkich państwa na wystawę do Poznańskiego Muzeum.
No to do zobaczenia w takim razie w muzeum.
Do zobaczenia w muzeum.
Państwa i moimi gośćmi byli pani dr Maria Gołąb i pan dr Arkadiusz Krawczyk z Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Niedzielnik.